Przejdźmy teraz do placówki, którą ksiądz arcybiskup obejmie, czyli Rwanda. Kraju niewyobrażalnie dotkniętego. Jedzie ksiądz arcybiskup do państwa, w którym odbyła się rzeź.
Tak, wszyscy mówią rzeź, ludobójstwo. Oni sami też o tym mówią. Rwandczycy, jak możemy nazywać po polsku czy po angielsku. Oczywiście, no, to jest tragedia tego narodu. Wojna domowa jest tragedią każdego narodu i ona się zdarzyła również, mówimy o tu okresach wschodnich, mówimy o Katyniu, już nie mówimy o wojnie domowej, tylko mówimy o rzeczywiście o zbrodni. Tak samo zdarzyła się niedawno na Bałkanach. Może rozmiar tej tragedii właśnie spowodował, że świat po prostu zamarł z przerażenia, do czego człowiek jest zdolny. Ja to bym nie wytykał palcem, że to Rwandczycy tego dokonali, bo to się mogło dokonać w każdym innym kraju, zarówno afrykańskim, tak jak dokonywało się wcześniej w krajach europejskich. Choćby weźmy, tak mało mówimy o pierwszej wojnie światowej, to była wojna okrutna, nie tylko okropna, ale to była wojna okrutna, ta pierwsza wojna światowa. Druga nie była wcale lepsza. I dlatego ja bym nie potępiał ludzi, ja bym potępiał pewne mechanizmy, które do tego doprowadziły. Teraz Rwandczycy szukają, ja myślę, że szukają przyczyn, zastanawiają się nad tym, ale chyba bardziej szukają sposobu, żeby uniknąć tego. To, co się mówi też o Holokauście, żeby się nigdy nie powtórzył. I ja myślę, że naszym zadaniem Kościoła, moim zadaniem jako nuncjusza, to jest rola też takiego mediatora, żeby pomóc w tym pojednaniu, może kiedyś tam, jak opadną emocje, też w zrozumieniu, dlaczego tak się stało. Bo jak jesteśmy nastawieni emocjonalnie, to nic nie wyjaśnimy. A z drugiej strony politycy też nie wyjaśnią, bo politycy wyjaśniają tylko na użytek danej chwili, na użytek polityczny. Ja myślę, żeby się nad tym pochylili dobrzy historycy, może trzeba i psychologów też do tego zatrudnić. Dlaczego człowiek tak reaguje? Dlaczego to się stało? Rozmawiałem nawet z panią ambasador Rwandy w Moskwie i też tak to pytanie zadałem, dlaczego tak się stało. Więc to samo mi odpowiedziała. My sami jesteśmy przerażeni tym, co się stało. I oby się to więcej nigdy nie powtórzyło. I ja będę robił wszystko, żeby do tego pojednania doszło. Ono już się realizuje, ale na jakim etapie jest trudno mi powiedzieć, bo muszę tam pojechać, muszę tam to zobaczyć, bo każdy mówi inaczej, każdy ocenia inaczej. To są takie bardzo subiektywne oceny. Ja to muszę sam zobaczyć, bo muszę sam podjąć decyzję, w którym kierunku zmierzać, no bo będę za to odpowiedzialny.
Czy rozmawiał ksiądz arcybiskup z arcybiskupem Hozerem, który był tam?
Rozmawiałem tylko tyle, że się z nim spotkam i chciałbym po prostu usłyszeć jego opinię. Rozmawiałem z misjonarzami, z pallotynami. Mówię, wcześniej rozmawiałem z panią ambasador. Jej punkt widzenia wziąłem sobie do serca. Tak samo biorę do serca również uwagi, punkt widzenia misjonarzy, którzy tam od 30-20 lat pracują. Jeżeli są tam 20-30 lat, to oni kochają ten kraj, to jest ich druga ojczyzna. To nie jest tak, że oni tam są, bo mają jakieś interesy. No jakie interesy można mieć tam pracując z ubogimi, czy pracując gdzieś w szkole, edukując dzieci? Oni tam są, bo chcą tam być. Ja również tam zaakceptowałem ten kraj jako nuncjusz apostolski, bo chcę tam być. I nie chcę żadnych uprzedzeń, nie chcę słuchać jakichś tam opinii negatywnych, które uprzedzają. Jakby to powiedzieć, automatycznie się człowiek uprzedza, a ja nie chcę się uprzedzać. Dlatego jadę tam nastawiony bardziej optymistycznie po to, żeby, tak jak mówiłem, umacniać, pomagać, jeśli będzie potrzeba, nawet mediować.
A czy dyplomacja watykańska analizowała przyczyny, do których dochodzi właśnie do tego rodzaju zbrodni, do ludobójstwa?
Ja nie znam żadnych jakichś opracowań, które byśmy mieli. To jest tak, że my te instrukcje, które dostajemy jakieś, to one są już w Kigali prawdopodobnie, więc ja się muszę z nimi zapoznać. Ja jeszcze ich nie widziałem. Ja tam nie mówię, że jadę w ciemno, bo teraz jadę do Rzymu, więc na pewno spotkam się z moimi przełożonymi, więc oni mi pewne rzeczy jakieś tam nakreślą, wyjaśnią, pewne rzeczy powiedzą, które są ważniejsze, które są mniej ważne, a potem po prostu usiądę i postudiuję trochę, jak mam do tego się zabrać, bo nuncjuszem jestem od niedawna, a jeszcze nie zacząłem tej pracy w danym kraju. Dopiero jak ją zacznę, to będę mógł coś na ten temat powiedzieć. Może w przyszłym roku, jeśli pan redaktor sobie zażyczy takiego wywiadu, może w przyszłym roku coś będę mógł więcej na ten temat powiedzieć.
No z pewnością będzie to ciekawa rozmowa, bo mamy do czynienia w najnowszej historii z tak wieloma konfliktami o takiej skali okrucieństwa, że musimy szukać przyczyn, dlaczego do tego dochodzi.
No choćby Syria. Ja, tak jak mówię, pracowałem tam ponad 3 lata. Poznałem na tyle, ile można poznać w ciągu 3 lat Syryjczyków. I to jest naród bardzo pokojowy. To jest naród bardzo sympatyczny. To są ludzie bardzo pracowici też. Oni nie czekają na jakąś tam pomoc z zewnątrz. No niestety, dostali pomoc z zewnątrz tej, której się nie spodziewali, czyli zawodowych morderców, którzy wprowadzili zamęt do ich kraju. Wiadomo, tam był konflikt polityczny. Ten konflikt polityczny, ja myślę, żeby się rozwiązał zupełnie inaczej, gdyby nie wkroczyły jakieś siły, które próbują tam siać zamęt w całym regionie, nie tylko w Syrii, dopóki mocarstwa się nie dogadają, jak rozwiązać ten konflikt. Bo to już nie jest konflikt tylko syryjski. No ja tak to przynajmniej widzę. nie tylko ja widzę, to możemy poczytać o tym w prasie, posłuchać w telewizji, że to jest konflikt regionalny i ja myślę, że jeżeli na szczeblu regionalnym mocarstwa dojdą do porozumienia, to się ten konflikt skończy.
Ale ten konflikt ma wpływ także na nasz kontynent, na Europę. Ta południowa część Europy strasznie to odbiera.
To oczywiście i to niekoniecznie są Syryjczycy. Oni mówią czasami, że są Syryjczykami, nawet mają paszporty syryjskie, ale tak jak patrzymy na tych młodych ludzi, którzy uciekają, tak jak ja widziałem młodych ludzi, to oni nie chcieli uciekać, oni chcieli budować tam swój kraj, marzyli o przyszłości swojego kraju. Więc trudno mi uwierzyć, że prawdziwi patrioci Syryjczycy, którzy kochają swój kraj, uciekają teraz i nie chcą do niego wracać. Bardzo piękne świadectwo dała przedstawicielka Syrii na Dniach Młodzieży, która mówiła, że ja tam wracam, tam jest moja rodzina, tam jest mój dom, tam są moi przyjaciele, może już niektórzy nie żyją, ale ja tam wracam, bo ja ten kraj kocham i ja ten kraj chcę odbudowywać. I to samo mówią biskupi, zarówno katolicy różnych rytów, jak i prawosławni. Zróbcie coś, żeby ci ludzie nie uciekali, no bo kto zostanie w Syrii? Przecież to jest kolebka też chrześcijaństwa. Syria to jest część Ziemi Świętej. Więc kiedyś organizowaliśmy krucjaty, a dlaczego teraz nie mamy pomóc, żeby chrześcijanie zostali w swoim domu, bo to też jest ich ojczyzna. I co by nie mówić o prezydencie, no różne rzeczy mówi się na jego temat, ale wydaje mi się, no, że on też w pewien sposób, kiedy był u władzy, to dlatego chrześcijanie go popierają. On to rozumiał, on chronił trochę chrześcijan. Rozumiał, że on też stanowi taką grupę mniejszościową, czyli alawitów, więc potrzebuje również innych mniejszości, żeby przy tej władzy być. Ja nie mówię, że on musi być przyspawany do tego stołka władzy, ale niemniej my jako dyplomaci nie możemy preferować rozwiązania siłowego i wojny. My jesteśmy ludźmi, którzy szukają kompromisu. Jak mówi się, jak trzeba wybrać mniejsze zło, no to dyplomata jest po to, żeby znaleźć takie rozwiązanie, żeby to zło było jak najmniejsze, ale żeby nie była to wojna. Bo później leczenie ran wojny, okrucieństwa wojny wymaga pokoleń. Nie jednego pokolenia, ale pokoleń. Bo odbudować domy, to oni sami mówią, to można szybko. Ale uleczyć rany w relacjach międzyludzkich, to jest praca na pokolenie.
To samo wyzwanie jest wobec Afryki, tego czarnego kontynentu, żeby powstrzymać ową emigrację. Co zrobić, żeby czarna Afryka rozwijała się, żeby nie była tak biedna, mając tak znakomite warunki przyrodnicze, wielkie bogactwa?
O tym wiele razy wspominał papież Franciszek, żeby wspierać państwa ubogie, rozwijając te państwa, pomagać w ich rozwoju ekonomicznym przede wszystkim. No ale widzimy, kiedy jakieś firmy inwestują w krajach, gdzie jest taniej, to u nas ludzie tracą pracę i mówią, że no tak nie może być. No a gdzie jest solidarność nasza? Firmy sprowadzają przecież minerały różnego rodzaju, rzadkie z Afryki. Nie wierzę, żeby za te pieniądze, za które oni kupują, to jakoś to państwo mogło się rozwijać, bo to są najtańsze wydatki. Później ponosimy tego konsekwencje, że ci ludzie żyją w ubóstwie, ubodzy stają się coraz bardziej ubodzy, bo mała grupka bogatych staje się coraz bardziej bogata, a później ci bogaci często migrują, a ci ubodzy jak byli, tak są i zostają pozostawieni sami sobie. Problemem Afryki i krajów biednych, jak to się mówiło kiedyś, teraz też czasami się używa krajów trzeciego świata, a niektórzy mówili nawet czwartego świata, nie rozwiążemy eksploatując te kraje. Wcześniej był kolonializm polityczny, teraz jest kolonializm gospodarczy. W taki sposób nie pomożemy ani sobie, ani im i konsekwencje będziemy ponosić, mając właśnie tych emigrantów. Bo młodzi ludzie mają dostęp do internetu, do telewizji, do wszystkiego. Widzą, jak żyją ich koledzy na zachodzie Europy, w krajach bogatych i oni też chcą tak żyć. Za wszelką cenę, więc wyjeżdżają ze swojego kraju. Patriotyzm się nie liczy, bo to nie są kraje też narodowe, to są kraje często etniczne. Tam są różne grupy etniczne. Dopóki nie powstanie też koncepcja kraju takiego narodowego, jak chcą w Ruandzie stworzyć, że nie ma żadnego plemienia Hutu, Tutsi, tylko my jesteśmy Rwandczykami czy Ruandczykami. I budujmy ten wspólny nasz kraj, nasze państwo i wtedy może nie będzie dochodzić już więcej do tych konfliktów etnicznych. No oby tak było, ale to jest bardzo trudne. W innych krajach, gdzie tam jest strasznie dużo tych grup etnicznych, Rwanda ma tylko dwie, chociaż teraz mówią, że już nie ma, ale ma te dwie czy tam trzy grupy etniczne i takie są problemy, chociaż mają wspólny język. Oni wszyscy używają jednego języka. Jest to łącznik, który pozwolił im budować, przynajmniej mieć nadzieję, że się zbuduje takie państwo narodowe, czyli państwo Rwandczyków. Tego im serdecznie życzę, żeby tak było, żeby więcej do takich konfliktów nie dochodziło i do takich tragedii.
Ogromne wyzwania przed księdza arcybiskupem.
A to jest ogromne wyzwanie nie tylko przede mną. Ja myślę, że to są wyzwania przed światem, przed ludzkością. Żeby powstał jakiś program pomocy dla Afryki. Bo w tej chwili, przykro mi o tym mówić, ale jedyny program, który jest i który najbardziej jest finansowany, to ograniczenie ludności w Afryce. W jaki sposób, już nie chcę o tym mówić nawet, to nie jest ludzkie nawet. Bo Afryka jest ogromnie bogatym, tak jak pan wspominał, kontynentem i dużym kontynentem i miejsca jest dla wszystkich. I żywności wystarczyłoby dla wszystkich i bogactw dla wszystkich. Jeszcze by się podzielili i zarabiali na tym, jakby to w normalny sposób, tak jak to dzieje się w cywilizowanych krajach, mogli to eksportować i zarabiać na tym.
A dodatkowo jeszcze to zadanie boskie, że tak powiem, czyli misja, bo jedno z drugim teraz trzeba będzie połączyć.
Oczywiście. Właśnie tutaj zapędziłem się trochę w sprawy polityczne. Właśnie dyplomacja dotyka tych spraw politycznych, ale ja tam jadę przede wszystkim jako kapłan, jako biskup czy arcybiskup. Zresztą po to zostałem wyświęcony, bo przecież tylko chodziło o dyplomację. Mógłbym pojechać jako zwykły ksiądz, dyplomata i być nuncjuszem. A zatem chodzi też o to, żeby przekazywać pewne wartości. I te wartości chrześcijańskie, które my uważamy, że właśnie są najbliżej natury człowieka i które mogą tej naturze człowieka pomóc, bo my Polacy to często oczekujemy, że się stanie cud i się nagle zmienimy i staniemy się tacy święci i dobrzy. Ale w teologii jest tak, że łaska działa na naturze, więc na tą naturę mamy jakiś wpływ i na tą naturą trzeba pracować, żeby ta łaska mogła działać, a przede wszystkim, żeby człowiek otworzył się na tą łaskę, żeby chciał tą łaskę, to sakrum przyjąć od Pana Boga, bo jeśli nawet ktoś nie wierzy w sakrum, wierzy bardziej w naturę, to niech pracuje nad tą naturą i to już będzie dużo. A to sakrum wcześniej czy później otrzyma, czy nie otrzyma, ale sam fakt, że będzie dobrym człowiekiem, uczciwym człowiekiem, już go zbliży do Pana Boga.